Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początku wielkie, ogromne wyrazy szacunku i uznania dla Was, że poświęcacie swój czas wolny mimo różnych profesji, mimo różnych obowiązków, zadań i zawodów, które wykonujecie, po to, żeby właśnie zgłębiać tematykę związaną z ludzką prokreacją. Dzisiaj zostałam za zadaniem przedstawienie anatomii układu płciowego oraz fizjologii. Pierwszy raz z tą wiedzą tak dogłębnie spotkałam się w trakcie kursu modelu Creightona, który odbywałam w Irlandii, a później już na studiach. I postaram się Państwu tą wiedzę przekazać tak, może nie w taki sposób podręcznikowy, jak właśnie w podręczniku anatomii, z którego miałam egzamin, tylko w taki bardziej sposób praktyczny i kliniczny. Po to, abyście Państwo tak głęboko przyjęli tą prawdę, że to, o czym mówimy, są to święte narządy do przekazywania życia w miłości, a także do uświęcania się, do budowania jedności małżonków. I tym akcentem zaczynamy. Czy już, Aniu, czy już tam, tak? Okej. Będę starała się robić co jakiś czas jakieś przerywniki, takie, żeby po prostu odetchnąć, bo nie jest to możliwe, aby Państwo byli, ani ja też, skupieni przez 3 godziny wykładu. Mam świadomość, że zaraz połowa będzie zaglądała do materiałów szkoleniowych, gdzieś tam do telefonu, gdzieś tam będą rozproszenia. Ja proszę o skupienie, bo co jakiś czas będzie przerywnik, czy to w formie pytania kontrolnego, czy to w formie jakiegoś miłego zdjęcia na ekranie. W tej pierwszej części będą pytania kontrolne, w drugiej zakładałem, że już będziecie bardziej zmęczeni, to jakieś takie przyjemne, relaksacyjne zdjęcia wrzuciłam w tą prezentację. Także proszę Państwa o uwagę. Plan wykładu przedstawiam i zaczynamy. Jak to się dzieje, że rodzi się dziewczynka lub rodzi się chłopiec? No bo od tego musimy zacząć. W momencie poczęcia to plemnik niesie ze sobą materiał genetyczny, który decyduje o tym, czy powstanie mała dziewczynka, czy mały chłopiec. I kiedy powstanie dziewczynka, to posiada 22 pary chromosomów, tak zwanych autosomów, i jedną parę chromosomów płci. I w przypadku dziewczynki jest to XX. W przypadku mężczyzny jest to XY. I tutaj na zdjęciu widzimy kariotyp żeński i kariotyp męski. Widzimy pary chromosomów i ostatnie mamy tutaj XX, to jest dziewczynka, i XY u chłopca. I na Y-ku zapisane są bardzo ważne informacje, które doprowadzą do tego, że u chłopca rozwinie się jądro i chłopiec będzie później produkował testosteron i stanie się mężczyzną. I ten Y właśnie najbardziej tutaj wyróżnia. W ogóle co to jest chromosom? Nie wiem, czy mam na sali biologa, czy nie wiem, jakie Państwo pełnicie profesje, więc tak pokrótce. Chromosom jest to forma najbardziej upakowanego, skondensowanego materiału genetycznego. Bo proszę zobaczyć, chromosom składa się z nici DNA, a na nici DNA, która złożona jest tam z zasady, z cukru, tak, z grupy kwasu fosforowego, to wszystko jest tak poukładane, że konkretny zapis konkretnych zasad tworzy gen. I te geny właśnie są na nici DNA, a upakowana nić tworzy chromosom. I to tak w skrócie. Więc właśnie, jeszcze raz, kobieta ma chromosomy 22 plus XX, a mężczyzna ma 22 plus X i Y. I od tego w ogóle zaczynamy. Chciałam Państwu przygotować taki slajd z różnicami ogólnymi pomiędzy kobietą a mężczyzną, bo są na świecie tacy, którzy próbują zmieniać płeć, udowadniać, że to można, ale po prostu tych informacji na temat różnicy pomiędzy kobietą a mężczyzną było tyle, że to by się po prostu nie dało zamieścić na jednym slajdzie. A muszę Państwu powiedzieć, że to, co powiedzieliśmy sobie o tych chromosomach, to taki skład jest zawarty w każdej, ale to każdej komórce organizmu ludzkiego. Czyli jeżeli weźmiemy na przykład komórkę skóry kobiety, jeżeli weźmiemy komórkę wątroby, kości, trzustki, czegokolwiek, to tam znajdziemy taki właśnie zapis, taką właśnie ilość chromosomów. Czyli nawet jeżeli ktoś postanowi w jakiś sposób zmienić płeć poprzez zabieg, operację, potem suplementację hormonalną, to i tak każda komórka jego ciała będzie mówiła: jesteś kobietą albo jesteś mężczyzną. Przechodzimy do anatomii narządów płciowych żeńskich zewnętrznych. W takim w badaniu ginekologicznym najpierw właśnie ocenia się narządy płciowe żeńskie zewnętrzne. Należy do nich wzgórek łonowy, łechtaczka. Widzimy wargi sromowe większe, wargi sromowe mniejsze. Przedsionek pochwy, ujście cewki moczowej. I tutaj poniżej widzimy odbyt. Tutaj jest środek ścięgnisty krocza. I to taka już będzie praktyczna informacja. Jeśli uczycie Państwo pary obserwacji śluzu, to trzeba kobiecie powiedzieć, że jeżeli przeciera chusteczką, to musi ręką tutaj też dojechać tą chusteczką, bo w środku ścięgnistym często jest duża ilość śluzu albo tam najwyraźniej odczuwana jest, jest lubrykacja czy naoliwienie. To jest taka praktyczna uwaga na przyszłość, jak Państwo będziecie skupiali się na właśnie nauce obserwacji. Ta czarna strzałka mówi nam o lokalizacji gruczołów Bartolina. Gruczoły Bartolina są to gruczoły, które wydzielają taki lubrykant w momencie pobudzenia, wzbudzenia kobiety. Kiedy jej organizm przygotowuje się do aktu, do współżycia, jest pobudzona, to właśnie te gruczoły powodują powstanie wydzieliny, która ma naoliwić i umożliwić wejście członka do pochwy, tak aby nie było tarcia. I pytanie kontrolne. Dzień dobry, nie śpimy. Przedsionek pochwy stanowi A. Łechtaczka, B. Łechtaczka, ujście zewnętrzne cewki moczowej, ujście pochwy, C. Ujście zewnętrzne cewki moczowej, ujście pochwy, D. Odbyt. I sobie odpowiadamy w głowie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Myślimy, myślimy. Tada! Czy ktoś chce się pochwalić prawidłową odpowiedzią, na którą wpadł? Brawo, brawo, wszyscy. I tym miłym akcentem przechodzimy dalej do narządów płciowych żeńskich wewnętrznych. Staram się zawsze pokazywać źródło zdjęcia, ponieważ to nie są moje zdjęcia. Nie posiadam takowych. Nie wiem, czy tam wcześniej było. W każdym razie, też chcę Państwa uspokoić, że to wszystko, co ja tutaj mówię, zawarte jest w Waszych materiałach, w Waszym podręczniku. Szczególnie bazowałam ostatecznie na podręczniku profesora Troszyńskiego. Taki w kolorze kawy z mlekiem. Czy Państwo go posiadają? Nie posiadacie. A jaki podręcznik posiadacie? Z czego się uczycie? Z czego będziecie się uczyli metody? Bo ten podręcznik, o którym wspomniałam, to jest podręcznik rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny dla właśnie kandydatów na nauczycieli. Bardzo zachęcam, bo jeżeli jeszcze Państwo nie macie, a będziecie praktykować jako instruktorzy, żeby właśnie z tym podręcznikiem się zapoznać, ponieważ w nim jest nie tylko anatomia, fizjologia, ale również są informacje na temat zaburzeń miesiączkowania, różnych trudniejszych kart. Jest to taki podręcznik, który troszkę szerzej traktuje. O, Aniu, czy, bo Państwo mówią, że nie mają podręcznika Troszyńskiego. A, Okej, okay. No to czyli... Okej, okay. Dobrze. Patrzymy teraz na narządy płciowe żeńskie wewnętrzne. Macie, no, no właśnie, no i o to chodzi, i o to chodzi. Macica. Macica jest to narząd, który głównie składa się z tkanki mięśniowej, no bo wiemy, że mięsień, prawda, musi się kurczyć przy porodzie, czyli żeby płód został wydalony, bo tak to się określa w medycynie, mięsień musi, prawda, się kurczyć, i więc macica musi być grubym mięśniem. W macicy mamy także błonę śluzową, błonę endometrialną. I ta błona śluzowa podlega przekształceniom pod wpływem hormonów w cyklu miesiączkowym i to właśnie ona złuszcza się w trakcie krwawienia. Widzimy jajowody. Jajowód składa się z części macicznej, z cieśni, bańki i na końcu zlejka zakończonego strzępkami. Strzępki mają za zadanie wychwycenie komórki jajowej uwolnionej przez jajnik. Komórka jajowa, którą uwolni jajnik, wędruje sobie do jajowodu i tutaj, w bańce jajowodu, jeśli było współżycie, spotyka się z plemnikami i to w jajowodzie dochodzi do zapłodnienia. Następnie embrion, czyli człowiek, transportowany jest przez właśnie jajowód do macicy, gdzie zagnieżdża się i w momencie zagnieżdżenia się mówimy o rozpoczęciu ciąży. Czyli powiedziałam Państwu o macicy, powiedziałam o jajowodzie. Jajniki to gonady żeńskie. Główną ich funkcją jest produkcja komórki jajowej w cyklu miesiączkowym oraz to jajniki uwalniają hormony. Hormony płciowe żeńskie takie jak progesteron i estrogeny. W macicy, macica zbudowana jest, wrócę znowu do macicy, z trzonu oraz z szyjki. Szyjka zawiera ujście wewnętrzne, to, które idzie w kierunku macicy i ujście zewnętrzne, to, które komunikuje się z pochwą. I właśnie w szyjce macicy znajdują się krypty szyjkowe. I to krypty szyjkowe są wrażliwe na estrogeny i wówczas produkują śluz, który możemy zaobserwować, który kobieta, która stosuje właśnie naturalne planowanie rodziny, może zaobserwować i w ten sposób określić czas płodny w swoim cyklu miesiączkowym. I poniżej szyjki mamy pochwę. I teraz to samo, tylko że na innym przekroju, tak abyśmy zrozumieli, w jaki sposób to wszystko w miednicy mniejszej jest upakowane, jak to się dzieje, że to wszystko się mieści. No to pytanie do sali. Co to może być? Pęcherz. Dalej. Macica. Tak jest. Jajowód. Mhm. Jelito grube, prawda? Odbytnica i odbyt. Czyli proszę zobaczyć, jak to wszystko blisko się ze sobą komunikuje. Jak ważna jest w związku z tym na przykład higiena okolicy krocza, nawet sposób podcierania się kobiety, bo proszę zobaczyć, jak łatwo jest zaciągnąć sobie jakąś infekcję, bakterie z okolicy odbytu, tutaj do pochwy, a także rozumiemy, dlaczego często infekcje, no właśnie mówimy o infekcjach moczowo-płciowych, dlaczego one idą razem, prawda? Bo tutaj to wszystko jest blisko siebie. Macica pokryta jest otrzewną i występują dwa takie zachyłki. Zachyłek odbytniczo-maciczny i maciczno-pęcherzowy. Ten pierwszy, o którym powiedziałam, jest najgłębszą jamą, najgłębszym zachyłkiem otrzewnej I tutaj często tutaj może gromadzić się płyn. Płyn ten będzie się gromadził w sytuacji, w której doszło do stanu zapalnego, czyli na przykład mamy jakąś infekcję, czy to przydatków, na przykład przydatków, czyli jajników. W sytuacji, kiedy mamy krwawienie gdzieś w jamie brzusznej, również tam będzie się znajdowała, gromadziła na początku krew, jako to najniższe miejsce. A także w okolicy owulacji. Owulacja bowiem jest momentem, w którym również obserwujemy cytokiny zapalne, czyli w tym momencie również mamy mały stan zapalny. I wtedy też w tym zachyłku, on inaczej nazywa się Zatoką Douglasa, gromadzi się płyn. Teraz już Państwa przygotuję psychicznie na to, że później będą zdjęcia z zabiegów operacyjnych tak, żeby Państwo zobaczyli, bo teraz mamy schemat, jak to wygląda naprawdę, żebyście Państwo zobaczyli, jak naprawdę wygląda jajnik, jak naprawdę wygląda jajowód i macica, żeby tak jeszcze lepiej sobie to uświadomić, ale to nie będą żadne brutalne, brzydkie, krwawe zdjęcia z zabiegów laparoskopowych, także spokojnie. I proszę bardzo, pytanie kontrolne, budzimy się, dzień dobry. Wskaż zdanie fałszywe. Macica od przodu sąsiaduje z pęcherzem moczowym, a od tyłu z odbytnicą. Drugie. Najgłębszym zachyłkiem otrzewnej jest Zatoka Douglasa, czyli zagłębienie odbytniczo-maciczne. Trzecie. Szyjka macicy pochylona jest ku przodowi, łącząc się z przednią ścianą pochwy. Prawidłowo mówimy o przodopochyleniu szyjki. Nie powiedziałam o tym, prawda? Trzon macicy jest zgięty ku przodowi w stosunku do szyjki macicy. Prawidłowo mówimy o przodozgięciu macicy. I ostatnie, najgłębszym zachyłkiem otrzewnej jest zagłębienie pęcherzowo-maciczne. No i super. O tych dwóch punktach zapomniałam Państwu powiedzieć, ale teraz już wiecie. Tak, mamy szyjka macicy jest w przodopochyleniu, a macica jest w przodozgięciu, tak? O właśnie. Tutaj mamy jedno zdjęcie z operacji, żeby Państwu pokazać, że jak wyglądają tak naprawdę jajniki, bo często jajniki gdzieś tam na obrazkach są właśnie przedstawiane jako coś białego i faktycznie tak jest. To są jajowody, macica. Tutaj jest prawdopodobnie mięśniak macicy, bo ona jest powiększona. I tak wygląda jajnik w badaniu USG. I czasami zdarzają się pytania, czy komórkę jajową można zobaczyć w USG. Otóż nie, proszę Państwa, w USG można zobaczyć pęcherzyk, który wzrasta, a w nim znajduje się komórka jajowa, ale komórki jajowej w badaniu USG nie zobaczymy. Wprawdzie jest to największa komórka ustroju ludzkiego, ale no nie, w USG nie zobaczymy. W tym wykładzie nie będę Państwu przedstawiała unaczynienia, unerwienia, odpływu chłonki z każdego po kolei narządu, ponieważ uważam, że jest to wiedza zbyt szczegółowa i po prostu Państwu niepotrzebna. Natomiast wybrałam kilka takich wyrywków właśnie z tych zagadnień, które wymieniłam, które przenoszą się na jakąś praktykę, i po prostu uważam, że ta wiedza będzie Państwu bardziej służyła. Więc chciałam Państwu właśnie powiedzieć o unerwieniu pochwy. Otóż 2/3 górnej części pochwy unerwione jest przez włókna ze splotu autonomicznego, a 1/3 dolna przez włókna pochodzące od nerwu sromowego. I teraz co to jest ten pierwszy układ autonomiczny? Układ autonomiczny składa się z nerwów, które przewodzą inne informacje niż to, co my odczuwamy jako dotyk czy ból. Układ autonomiczny odpowiada za reakcje niezależne od naszej woli. Czyli tutaj nie do końca mamy takie uświadomione czucie, ale na dole pochwy owszem. I po co ja to mówię? Po to, żeby może niektórych panów wyleczyć z kompleksów odnośnie długości prącia, że dla doznań kobiety nie to jest najważniejsze, ponieważ no właśnie kobieta tylko odczuwa tu niżej. A druga rzecz, że według badania profesora Starowicza tylko 20-30% kobiet jest w stanie przeżyć orgazm pochwowy. Tym innym narządem, który jest doskonale unerwiony i który jest narządem takim analogicznym do prącia, jest łechtaczka. I właśnie te kobiety, które nie są w stanie przeżyć orgazmu pochwowego, są w stanie przeżyć orgazm łechtaczkowy. Przechodzimy jeszcze ponownie do szyjki macicy. Mówiliśmy sobie, że szyjka macicy ma ujście wewnętrzne w kierunku macicy, ujście zewnętrzne w kierunku pochwy. I tutaj mamy właśnie obrazki szyjki macicy i tak to widzi ginekolog, kiedy założy wziernik, zapali lampkę i właśnie. Z szyjką macicy jest tak, że ona się zmienia. Inaczej wygląda ujście zewnętrzne szyjki u nastolatki ze względu na obecność innych nabłonków i tak naprawdę ciągłą niedojrzałość szyjki. Inaczej wygląda szyjka u kobiety ciężarnej, u której mamy czop śluzowy, który no, stanowi taką barierę też ochronną. Inaczej wygląda szyjka u kobiety, która jeszcze nie rodziła, a inaczej u kobiety, która rodziła. Powiem Państwu, że bardzo się zdziwiłam, gdy przygotowywałam ten wykład, bo chciałam po prostu znaleźć jakieś zdjęcie szyjki macicy, tego ujścia. I znalazłam taką tutaj stronę, podaję Państwu adres, gdzie autorka tej strony zachwyca się no właśnie różnymi zdjęciami szyjki. Tutaj też podaję bardzo ciekawą kolejną stronę z różnymi informacjami właśnie odnośnie szyjki i jej zmian. Także różne można mieć w życiu fascynacje, ale dla Państwa informacja, że właśnie, że szyjka jest narządem bardzo, bardzo zmiennym. W szyjce znajdują się krypty i krypty te zawierają komórki gruczołowe wydzielające śluz. Szyjka jest wrażliwa na wzrost estrogenów i pod wpływem estrogenów produkuje śluz, który jest oznaką czasu płodnego w cyklu kobiety. Szyjka macicy zmienia się w zależności od wieku kobiety, wywiadu położniczego, czyli czy rodziła, czy też nie, wywiadu onkologicznego, przyjmowanych tabletek, na przykład antykoncepcyjnych, czy faz cyklu miesiączkowego. Bum, 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 tadam. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, bo tak jak mówiliśmy, prawda, inaczej u kobiety dojrzałej, inaczej u nastolatki, inaczej u kobiety, która nie rodziła, inaczej u wielorudki. Jeśli chodzi o wywiad onkologiczny, no to właśnie zmiany nowotworowe, bądź też stan po wycięciu stożka szyjki. Antykoncepcja może zmienić obraz, no i faza cyklu miesiączkowego oczywiście również. Tutaj ponownie kilka zdjęć z zabiegów z laparoskopii. Widzimy macicę. Tutaj są jajowody, jajniki i płyn. Ponownie jajniki. Też dlaczego zależało mi, żeby pokazać Państwu jajowody? Widzicie Państwo, jaka jest różnica pomiędzy jajowodem a macicą. Zdarza się taka sytuacja, że kiedy dojdzie do zapłodnienia, zarodek nie przedostaje się do macicy, tylko zostaje w jajowodzie. I mamy wtedy do czynienia z tak zwaną ciążą ektopową, czyli ciążą pozamaciczną. I widzicie Państwo, że jak bardzo te narządy się różnią, w związku z czym nie ma takiej możliwości, aby przy dobrze rozpoznanej ciąży pozamacicznej ciąża ta zakończyła się narodzinami żywego dziecka. O i właśnie, i tutaj jest płyn w Zatoce Douglasa, o której mówiliśmy. I takie pytanie troszkę na myślenie. Właśnie, jeśli stwierdzimy płyn w Zatoce Douglasa i chcemy go zbadać, jaką strukturę należy nakłuć, aby się tam dostać? Którędy tam się dostać, którędy pobrać ten płyn? Czy przez odbytnicę, czy przez tylną ścianę sklepienia pochwy, przez pęcherz moczowy, czy przez przednią ścianę sklepienia pochwy? Bo widzimy, ta biała strzałka to właśnie tędy, prawda, tędy wjedzie, bo tutaj, tak? Przednia to byśmy doszli do tego zachyłka pęcherzowo-macicznego, tak? A tutaj musimy dojść do tyłu. No ale widzę, że Państwo słuchają, bardzo mnie to cieszy, skoro część odpowiedziała prawidłowo. Dobrze. Przechodzimy do zagadnień związanych z dnem miednicy. O co w ogóle chodzi? Dno miednicy składa się z wielu mięśni. Jak wiecie Państwo, narząd nieużywany zanika. Także niezwykle istotne jest, aby kobiety miały świadomość posiadania tych mięśni i w miarę możliwości starały się je wzmacniać. O co chodzi? Dno miednicy utrzymuje narządy rodne, no właśnie w miednicy mniejszej. I my swoimi ćwiczeniami bądź swoją postawą możemy to utrudniać bądź ułatwiać. Wiemy, jak działa grawitacja. Wiemy, że grawitacja, prawda, powoduje nacisk tych narządów na dno miednicy. Do tego, jeśli mamy nieprawidłową postawę ciała, jeśli mamy słabe mięśnie brzucha, to my dorzucamy dodatkowe kilogramy temu biednemu dnu miednicy. Myślę, że nie musimy znać nazw wszystkich mięśni, które stanowią przepony miednicy, przeponę moczowo-płciową i właśnie mięśnie krocza, ale ważne jest, aby zwracać uwagę na konieczność ćwiczeń i po prostu w porę udać się na terapię, do fizjoterapeuty uroginekologicznego, aby zapobiegać takim sytuacjom jak wypadanie narządów rodnych, czy też zaburzenia mikcji, nietrzymanie moczu. Tak naprawdę po porodzie, także po cesarskim cięciu, każda kobieta powinna ćwiczyć. Po porodzie, ale też i przed porodem de facto. Osoby, które cierpią na ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa, te osoby najczęściej właśnie mają nieprawidłową postawę ciała i obciążają dodatkowo dno miednicy. No właśnie wszystkie panie z nietrzymaniem moczu, te, które mają uczucie ciężkości ciała obcego w pochwie, czy też ciągłe poczucie niepełnego wypróżnienia. Widzieliście Państwo lokalizację odbytnicy, widzieliście Państwo lokalizację macicy, wiemy, że to jest bardzo blisko i to wcale nie musi znaczyć o niepełne, nie musi stanowić pełnego wypróżnienia, tylko właśnie może narządy są ułożone nie tak, jak być powinny. Również kobiety, które odczuwają ból przy współżyciu, czy brak uczucia, w ogóle brak czucia, czy po prostu brak satysfakcji ze współżycia. I proszę Państwa, mięśnie starzeją się razem z kobietą, także im szybciej, tym lepiej, żeby właśnie mieć ich świadomość, wykonywać ćwiczenia Kegla. To są bardzo proste ćwiczenia, można je robić siedząc przed telewizorem. Chodzi o kurczenie mięśni, które normalnie służą do powstrzymywania oddawania moczu oraz wzmacnianie mięśni brzucha. To tak bardzo, bardzo upraszczając temat. Przechodzimy teraz do układu płciowego męskiego. Mamy typowy podział na narządy płciowe zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne to prącie, moszna, która zawiera jądra, na jądrze początkowe odcinki nasieniowodów, a wewnętrzne to jądra, drogi wyprowadzające nasienie i gruczoły, takie jak pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy, gruczoły opuszkowo-cewkowe. I teraz dlaczego jądra są wewnętrzne, mimo że są na zewnątrz w mosznie? No właśnie, po pierwsze, jądra tak naprawdę są na zewnątrz, nie są schowane w miednicy, tak jak jajniki u kobiety, z tego względu, że są bardzo wrażliwe na temperaturę ciała. Podwyższenie temperatury ciała u mężczyzny powoduje zaburzenia spermatogenezy, czyli produkcji plemników. Dlatego ważne, aby jądra, które są w mosznie, nie przylegały zbytnio do ciała mężczyzny, czyli tutaj w ramach profilaktyki niepłodności zalecamy noszenie luźnej, swobodnej bielizny, nietrzymanie laptopa na kolanach, częste zmiany pozycji ciała, raczej chłodne niż gorące kąpiele i długie przebywanie w saunie itd., itd. No więc wiemy, że jądra są na zewnątrz, a są jako narządy wewnętrzne. Otóż jądra pierwotnie w rozwoju człowieka, kiedy jeszcze jest w łonie matki, znajdują się w brzuchu. One dopiero muszą zstąpić i z brzucha muszą się przedostać właśnie do moszny. Stąd gdzieś pierwotnie jakby zostały zakwalifikowane jako wewnętrzne. Prądzie. Narząd płciowy zewnętrzny składa się z ciał jamistych i ciał, to są ciała jamiste i ciał gąbczastych. Ciało gąbczaste otacza cewkę moczową, a ciała jamiste są zbudowane z tkanki łącznej, która tworzy takie właśnie jamki. Dlaczego tak jest? Otóż, aby umożliwić mechanizm wzwodu, aby do tych jamek napłynęła krew, aby prądzie mogło być we wzwodzie. Tutaj widzimy żołądź prącia z fałdem skórnym, tutaj akurat jest na tym odciągnięty, tak, z napletkiem. Tu widzimy przekrój poprzeczny prącia i właśnie widzimy cewkę moczową otoczoną przez ciało gąbczaste, a także ciała jamiste prącia. I jeszcze raz sobie przeanalizujemy narządy płciowe, zaczynając od jąder, które są bardzo ważne, produkują, właśnie jądra produkują plemniki oraz hormony płciowe męskie, testosteron. Androgeny, wśród których wyróżniamy testosteron. Plemniki, które powstają w jądrach, dalej magazynowane są w najądrzach i nasieniowodach. Tutaj mamy bańki nasieniowodu, które w momencie wytrysku szybko przesuwają, transportują nasienie dalej, które ostatecznie przedostaje się do cewki moczowej i tą drogą dochodzi do wytrysku. Ten gruczoł to pęcherzyk nasienny, bądź też gruczoł pęcherzykowy. Myślę, że w Państwa podręczniku jest to określenie gruczoł pęcherzykowy. Pierwotnie nazwano go pęcherzyk nasienny, bo myślano, że to tutaj produkowane jest, tutaj magazynowane jest nasienie. Otóż nie. Tutaj produkowana jest wydzielina, która ma na celu odżywić plemniki i jest po prostu składem, tworzy skład nasienia. Widzimy, że droga ujścia nasienia przechodzi również przez prostatę, tak? Dopiero na tym, w prostacie, na tym etapie z przewodów wytryskowych dochodzimy do cewki moczowej, tak? Bo powyżej tu widzimy oczywiście pęcherz moczowy. Czyli mamy pęcherz moczowy, prostatę, cewkę moczową. I myślę, że z tego obrazka to byłoby tyle. I jeszcze raz droga wędrówka plemników. Tą grafikę ściągnęłam ze strony opłodności.pl i tak na marginesie chcę Państwu ją bardzo polecić. To jest strona prowadzona przez lekarkę z Warszawy, bardzo zaangażowaną właśnie w środowisko nauczycieli naturalnego planowania rodziny, dr Natalię Suszczewicz. Strona ma bardzo dobrych patronów i można znaleźć tam bardzo wiele informacji takich rozszerzających podstawową wiedzę na temat płodności, niepłodności, również leczenia i diagnostyki niepłodności, również informacje na temat in vitro. Także bardzo polecam tą stronę dla Państwa, dla tych z Państwa, którzy chcieliby doczytać i dowiedzieć się czegoś więcej. Czyli raz jeszcze. Plemniki produkowane są w jądrach, dalej magazynowane w najądrzach, gdzie dojrzewają w nasieniowodzie, przydostają się do bańki nasieniowodu, która stanowi również magazyn plemników, dalej przewodem wytryskowym do cewki moczowej części sterczowej, czyli tej części, która jest w prostacie. Tutaj spływa również wydzielina z gruczołu krokowego, z gruczołu pęcherzykowego i wtedy plemniki stają się nasieniem i drogą cewki moczowej wydostają się na zewnątrz i mamy wytrysk. Plemniki to są najmniejsze komórki ustroju ludzkiego, bo wcześniej powiedziałam, że komórka jajowa jest największa, prawda? Plemnik zbudowany jest z główki, szyjki, wstawki i witki. W główce znajduje się materiał genetyczny, czyli ta informacja, czy pocznie się w wyniku zapłodnienia dziewczynka czy chłopiec. Również tutaj znajdują się na biegunie przednim znajdują się enzymy, które trawią fragmenty komórki jajowej, tak aby doszło do zapłodnienia, do połączenia materiału genetycznego. I tutaj widzimy witkę. Dzięki witce plemniki mogą się w ogóle poruszać. Plemniki poruszają się z prędkością 3 mm na minutę i średnio w czasie, w którym środowisko narządów rodnych kobiety sprzyja prokreacji i płodności, to droga plemnika z pochwy do jajowodu zajmuje około 1,5 godziny. W czasie takim sprzyjającym, bo wtedy, kiedy kobieta jest niepłodna, to środowisko pochwy jest niesprzyjające dla plemników i plemniki obumierają. Chciałam jeszcze poruszyć kilka takich, wyjaśnić może kilka haseł, o których kiedyś Państwo gdzieś słyszeli, że może ktoś boryka się z problemem niepłodności, bo ma żylaki powrózka nasiennego. No to co to jest ten powrózek nasienny? Bo dotychczas, prawda, na żadnym slajdzie tego nie było. To jest struktura anatomiczna zbudowana z osłonek, z mięśnia dźwigacza jądra, z powięzi. W niej biegnie nasieniowód, również w niej są nerwy, naczynia chłonne i co najważniejsze i co najbardziej problematyczne, tętnice, żyły i splot żylny wiciowaty. Jak to wygląda? Prawda, to tutaj mamy jądro na jądrze, nasieniowód idący, prawda, do góry i naczynia żylne. I te żylaki powrózka nasiennego to właśnie są żylaki tych naczyń. Dlaczego one się tworzą? Skąd one się biorą? Otóż, myślę, że tutaj jest moment na jeszcze uwagę anatomiczną, takie przypomnienie z biologii, że tętnice to są naczynia, które prowadzą do narządów krew zawierającą tlen, a żyły to są naczynia, które zbierają tą jakby zużytą krew i odprowadzają ją dalej, prawda, do płuc, do serca. Po to, aby znowu ta krew została utlenowana. I teraz proszę zobaczyć. Dlaczego żylaki powrózka nasiennego są najczęściej po stronie lewej? Wynika to właśnie z anatomii. Żyła jądrowa, prawa, uchodzi do aorty brzusznej. A żyła jądrowa lewa ma troszkę trudniejszą drogę, bo musi iść wyżej, idzie do żyły nerkowej. I właśnie z tej różnicy wynika ten problem. Grawitacja i właśnie trudniejsza droga powoduje upośledzony odpływ krwi z tych żył i właśnie problem, jakim są żylaki powrózka nasiennego. Bo wtedy, prawda, krew zalega tutaj, temperatura w jądrach jest wyższa, nie ma odpływu wszystkich substancji, które powinny z krwią odpłynąć. Jakby jądro nie może się tak bardzo, upraszczając powiedzieć, no, filtrować, oczyszczać, tak? I kolejny problem związany z narządem mężczyzn, jakim jest prostata. Bo na przykład tam ktoś mówi, że o, on ma problem, bo on ma prostatę. Problem to by miał, gdyby prostaty nie miał, prawda? Ale o co chodzi? U mężczyzn około 45, 55 czy 60 roku życia bardzo często dochodzi do przerostu tegoż gruczołu, a my już się dowiedzieliśmy, że jest fragment cewki moczowej, który przechodzi przez stercz, przez prostatę. Wówczas, kiedy dochodzi do przerostu, widzimy ucisk. I to jest ten moment, kiedy ucisk tutaj na pęcherz bądź właśnie na cewkę moczową. I to jest ten moment, kiedy panowie mają problem właśnie z oddawaniem moczu. Zbyt mają parcia na glące, bardzo często muszą chodzić do toalety, bo właśnie prostata uciska na pęcherz. No i mają po prostu uczucie parcia na mocz. I jestem zaskoczona, że tak szybko poszło, ale myślę, że to jest moment właśnie na przerwę pomiędzy anatomią a fizjologią.